Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. I w tym tygodniu kontynuujemy wątek rozpoczęty w ubiegłym tygodniu, więc naszym tematem nadal jest jak poprawić jakość leadów, które wpadają na Twoją skrzynkę z kampanii marketingowych, co jednocześnie sprowadza się do, niestety, wypunktowania pewnych najczęściej powtarzających się błędów, które jako szkoleniowiec, konsultant, edukator widzę u swoich klientów. Zaczynajmy. Tyle miejsca poświęca się na to, jak zoptymalizować procesy, poprawić działania marketingu i sprzedaży itd. Natomiast im dłużej siedzę w tej branży, czy w tego typu zawodzie, można powiedzieć, tym bardziej widzę, że problem nie jest w jakichś wysublimowanych, zaawansowanych działaniach, ale w tak zwanych podstawach. I generalnie zauważyłem, że wiele osób ma niechęć do mówienia o dwóch rzeczach, czy myślenia w ogóle o dwóch rzeczach, którymi są po pierwsze właśnie takie wysokopoziomowe rzeczy jak strategia i tym podobne. Sam też kiedyś unikałem tego słowa, wydawało mi się wydumane, jak chciałem działać tu i teraz. Temat na być może inny, bardziej filozoficzny odcinek. A drugim punktem niechęci, czy rzeczą wzbudzającą niechęć, są tak zwane podstawy. I myślę, że niechęć do podstaw wynika po prostu ze samego słowa podstawy. Więc ja, na własny użytek i Tobie również sugeruję, posługuję się innym słowem, nie podstawy, a fundamenty. Bo słowo fundament brzmi dumnie. I teraz, czemu zaczynam od tego odcinek dotyczący błędów czy optymalizacji procesu generowania jakościowych leadów z kampanii marketingowych? No cóż, bo bardzo często okazuje się, że problem tkwi właśnie w tych fundamentach, nie podstawach. I jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmiało, to mam na sam początek taką historię. Otóż mieliśmy kiedyś okazję pracować z pewną firmą z branży produkcyjnej i w ramach współpracy musieliśmy również sprawdzić, jak inne firmy konkurencyjne obsługują potencjalne zapytania. Umówmy się, takie coś robi się bardzo często. I powiem tak, ta współpraca rozpoczęła się jakieś półtora roku temu, a na odpowiedzi do pewnej części firm, którą wysłaliśmy, czekamy do dzisiaj. Tak myślę, że 1/4, 1/3 firm w ogóle nie odpowiedziała nam na zapytanie. I zanim prowadziliśmy tego typu badania tajemniczego klienta, czy jakkolwiek szumnie można byłoby to nazwać, to często wówczas przy tej okazji uważałem, że to jest jakiś ewenement. Natomiast w wielu branżach to jest nadal standard. Ciekawostka. Spróbujcie zrobić coś takiego w branży fotowoltaicznej, która nadal jest jedną z najagresywniej reklamujących się branż, jakie istnieją. I zobaczycie, że mimo wszystkich tych nakładów na reklamę, odpowiadanie na zapytania wcale nie jest w tej branży najmocniejszą stroną. To jest potencjalny problem numer jeden, natomiast oczywiście nie będę chciał Cię w tym odcinku zostawić z tak banalnym wnioskiem, jak tym, że hej, odpowiadaj na zapytania, które na Twoją skrzynkę wpadają. Natomiast to, jak szybko odpowiadasz, to już faktycznie może być problemem. I przygotowałem sobie tutaj taki przykładowy formularz. Bo kontynuujemy wątek omówienia tego pozyskiwania kontaktów na Facebooku. Dla przypomnienia, jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka czy innych moich odcinków na ten temat, na Facebooku, na LinkedInie, po części też w Google funkcjonują takie rodzaje reklam, które po kliknięciu nie przekierowują na stronę, na której ktoś musiałby formularz wypełniać automatycznie, tylko wypełniają formularz za Ciebie, z automatu, wypełniając go Twoimi danymi, a Twoją rolą jest tylko przeklikać się przez niego, żeby wysłać zapytanie już bezpośrednio do firmy, dzięki czemu sam nic nie musisz robić i nie ma ryzyka, że na przykład odrzuci Cię strona, albo że się nie wczyta, że czegoś nie znajdziesz, etc., etc. Powodów działania czegoś takiego jest pełno. I finałem, czy taką główną myślą poprzedniego odcinka, było to, że jednak odrobinę trzeba tę ścieżkę wydłużyć czy utrudnić właśnie po to, żeby osoba po drugiej stronie musiała jakąś akcję wykonać. Na przykład chociażby poprzez pytania jednokrotnego wyboru dać Ci jakieś dwa dodatkowe fakty na swój temat. W kontekście na przykład inwestycji w nieruchomości to, jaką kwotę chce zainwestować, a w kontekście na przykład dealera to, jaką oferta jest dla niej atrakcyjna, kiedy chce kupić samochód, czy to samo na przykład z branżą nieruchomości. I teraz mam właśnie z takich formularzy dealerskich taki przykład. Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą, przedstawi ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Tak się zaczyna reklama, więc to jest OK. A później sam koniec brzmi następująco. Twoje zapytanie zostało poprawnie wysłane. Jest to komunikat, który wyskakuje po tym, jak ktoś już wypełni cały formularz. Wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz doradca BMW, żeby tutaj nikogo nie osobiście nie punktować. I teraz Ja ostatnio miałem okazję występować na TEDxie w Koszalinie i bardzo się cieszę, to było zarazem spełnienie mojego marzenia. I całe moje wystąpienie tyczyło się właśnie jednego pytania, które ja zadaję sobie z obsesją maniaka w marketingu i sprzedaży. Kiedyś nawet o tym nagrałem zresztą odcinek tego programu. I to pytanie brzmi, co to znaczy? I ten case jest idealnym case'em, żeby właśnie tego pytania użyć i od niego odbić się dalej. Bo teraz pojawia się pytanie, co to znaczy, że skontaktujemy się z tobą wkrótce? Miałem okazję, akurat nie z tym konkretnym dealerem, ale z innym, rozmawiać właśnie na temat jakości leadów pozyskiwanych przez Facebooka i Instagrama. Oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, klient był bardzo niezadowolony z działań swojego działu marketingu, tudzież agencji, którego obsługiwała, jeżeli chodzi o jakość tychże zapytań. Zacząłem więc drążyć, zadawać dodatkowe pytania o liczbę, o sposób działania, o sposób ustawienia reklam i w końcu doszliśmy do tego etapu, co dzieje się z tymi leadami po tym, jak już zapytania się pojawią. Jak wobec tego to wyglądało? No więc, ludzie wypełniali formularze kontaktowe, a następnie dział marketingu tegoż dealera zbierał je na koniec dnia. Załóżmy, że była to środa. Zbierał je na koniec dnia i w środę wysyłał je do kierownika działu sprzedaży, działu handlowego. I co się okazywało? Tamte leady, z uwagi na to, że zespół nie był zbyt dobrze, jakby to powiedzieć, nastawiony do działań działu marketingu i leadów z Facebooka, gdzieś były zawieszone w próżni, dopóki nie było poniedziałkowego spotkania działu, na którym sprawdzane było, czy jakieś wszystkie leady są w CRM-ie, czy wszystko jest procesowane. Wtedy sobie ktoś przypominał, że faktycznie mamy jeszcze te leady z Facebooka, to porozdawajmy je. I potem w ciągu następnych kilku dni ktoś do tych ludzi dzwonił. No nie żartuję. Teraz jakkolwiek dla ciebie, jeżeli twoje działania są zautomatyzowane, przeprocesowane i tak dalej, może się to wydawać absurdalne, to wiele firm nadal według tego modelu działa. I pojawia się pytanie, czy kampania reklamowa, tudzież czy te leady są sobie winne? No bo kiedy niemalże tydzień albo co najmniej pół tygodnia po tym, jak ktoś zdecydował się zostawić do siebie kontakt i czeka na ofertę, albo czeka chociażby na nawiązanie tego pierwszego kontaktu i kilka informacji, co się zadzieje z nim dalej w procesie, odbiera wreszcie telefon, to nic dziwnego, że potem mówi, ja nic nie wypełniałem. Albo dziękuję, ja już nie jestem zainteresowany, po prostu bo chcecie spławić, albo dogadałem się już z kimś innym. Badania pokazują bowiem jasno. Im szybszy kontakt z potencjalnym klientem, tym wyższe prawdopodobieństwo, że będzie z tego jakikolwiek deal. I mówimy o tym nie tylko w kontekście reklam na Facebooku, jak w tym konkretnym wypadku, ale jakichkolwiek formularzy czy metod wysłania zapytania do ciebie, do firmy. Tempo reakcji jest najważniejsze. Z czego to wynika? Między innymi z tego, że klienci, umówmy się, kontaktują się jednocześnie z więcej niż jednym podmiotem. I w tym momencie dajmy na to, że ja wysyłam zapytania do 7-8 dealerów samochodowych i zaczyna mi kilku z nich odpisywać. Ja rozpoczynam już z nimi rozmowę, zaczynam ustalać jakieś szczegóły i po czasie trochę mi się już nie chce, jeżeli nie jestem oczywiście wybitnie zmotywowany w kontekście konkretnego dealera czy marki, przechodzi do tego samego procesu raz jeszcze. Tutaj mówimy o prostym case'ie, którym de facto jest po prostu, nie wiem, leasing samochodowy. Co dopiero, kiedy chodzi o jakąś skomplikowaną usługę, na przykład aplikacja mobilna w IT, która wymaga szeregu spotkań i pytań i wypełniania tych dokumentów, żeby ktokolwiek był w stanie nasze zapytanie przejść, sprocesować dalej. A częstokroć każda firma ma te swoje briefy, w cudzysłowie, przygotowane według zupełnie innego schematu. Jeżeli ja więc mam już za sobą wypełnione 2-3 briefy, albo 2-3 spotkania, podczas których ktoś mnie gruntownie wypytał i to łatwe spotkania nie są, to czy chce mi się ten proces przechodzić raz jeszcze? Pewnie z logicznego punktu widzenia dla kompleksowych ofert, możliwości porównania i tak dalej, byłoby to dobre. Ale czy zawsze mamy w sobie aż tyle energii? Dlatego warto być tą firmą, która odpowiada jako jedna z pierwszych, albo nawet pierwsza. Sęk w tym, że o ile jeszcze w kontekście swojej strony internetowej masz prawdopodobnie nad tym pełną kontrolę, czyli ktoś ma wgląd na przykład do skrzynki, na której wchodzą wszystkie zapytania, ktoś odbiera telefony, mam nadzieję, jest to zautomatyzowane, czy przynajmniej odpowiednio sprocesowane, o tyle trudniej to zrobić już w kontekście na przykład kampanii na Facebooku czy na LinkedInie. Tam jednak immanentnie wpisany w system proces jest odrobinę bardziej skomplikowany. Na takim Facebooku działa to bowiem na przykład w ten sposób, że ktoś wypełnia formularz, a następnie ten formularz jest przechowywany w bazie danych bezpośrednio w menadżerze reklam. Ktoś musi więc ręcznie wejść do tego menadżera. Po pierwsze musi o tym pamiętać, po drugie musi do niego wejść, wyeksportować taką bazę albo z poziomu fanpage'a, albo z poziomu konta reklamowego, pobrać ją sobie, przesłać do kogoś, ta druga osoba musi pamiętać, żeby ją odebrać, być może wprowadzić ją do jakiegoś CRM-a czy innych metod zarządzania zapytaniami u ciebie w organizacji i już po tej krótkiej wyliczance pewnie widzisz, jak wiele punktów po drodze może pójść nie tak, jak wiele może się pojawić błędów, ile razy ktoś może o czymś zapomnieć, albo ile po prostu czasu to wszystko może zebrać. Na szczęście jest na to rozwiązanie. Takim rozwiązaniem, którym gorąco ci polecam nie tylko w kontekście automatyzacji tej jednej rzeczy, ale wielu innych, jest aplikacja, która nazywa się Zapier. Nie powiem, z jakim słowem możesz sobie ją skojarzyć, bo mnie tutaj zdemonetyzują albo zbanują wideo, ale myślę, że wiesz, o jakie słowo mówię i dzięki temu ta nazwa ci nie umknie. W każdym razie, aplikacja Zapier, już mówiąc absolutnie poważnie, służy do tego, że łączy z jednej strony jakieś narzędzie prostymi komendami z drugim narzędziem. Na przykład, wyobraź sobie taką rzecz, że za każdym razem, kiedy wpada do ciebie mail, adres nadawcy ląduje na przykład w arkuszu Google Sheets, dzięki czemu zbierasz sobie, kto do ciebie pisał. Taką mini bazę danych tworzysz. O tego typu warunkach, jeśli X, to Y, a dokładniej jeśli X w jednej aplikacji, to Y w drugiej aplikacji służy Zapier. I w kontekście właśnie kampanii generujących leady na Facebooku i Instagramie jest to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi. To, co bowiem możesz zrobić, to wprowadzić komendę następującą. Jeżeli wpada formularz kontaktowy wypełniony przez Facebooka, to na przykład dodaj mi go do chociażby arkusza Google Sheets albo wręcz do wykorzystywanego przeze mnie CRM-a. Z jednym z dealerów samochodowych, z którym współpracujemy oraz z firmą zajmującą się rekrutacją opiekunek osób starszych oraz z firmą zajmującą się nieruchomościami i kilkoma innymi, dokładnie takie narzędzie wprowadziliśmy. Wówczas scenariusz wygląda następująco. Potencjalny klient wypełnia formularz na Facebooku. Na tym jego rola się kończy. Zaledwie kilka sekund później taki lead, tak możemy w tym momencie powiedzieć, automatycznie ląduje w arkuszu Google Sheets, tak to musiało być przygotowane od strony technicznej, wraz z pełną informacją, to jest bardzo ważne, z jakiej konkretnej kampanii reklamowej ten lead pochodzi. Od razu do tego arkusza dostęp mają wszystkie osoby po stronie klienta, które mogą w tym momencie następnie wrócić do nas z informacją zwrotną, na początek na czerwono-zielono, czy w ogóle jest to ktoś, z kim udało się kontakt nawiązać, a następnie jeszcze w osobnej kolumnie z krótkim komentarzem, jaki był wynik takich rozmów. Dzięki temu my mamy bezpośrednie powiązanie między konkretnymi, pojedynczymi kampaniami na Facebooku, Instagramie, Google i tak dalej, a bezpośrednim przełożeniem już na wynik handlowy generowany, no mówiąc brzydko, słuchawką czy mailami już przez zespół handlowców. Natomiast oprócz tego, żeby też ten kontakt był jak najszybszy, to po tym jak wpada zapytanie, to na skrzynkę ogólną działu sprzedaży wysłany jest z automatu, choć dałoby się to również zaprojektować, żeby do poszczególnych handlowców szło, wysłany jest z automatu mail zawierający właśnie te dane zbierane przez formularz facebookowy. W tym wypadku odpowiedzi na pytania kwalifikujące, to o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, oraz imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Tak, aby nikt nie musiał nieustannie pamiętać o tym, żeby zaglądać do tego formularza i go otwierać i tak dalej, ale po prostu od razu na swojej skrzynce mieć informację, że ktoś taki czeka na nasz kontakt. Dzięki temu na kilka sposobów upewniamy się, że ktokolwiek się tym zapytaniem zajmie. Więc zaledwie kilka sekund, bodajże 6, zajmuje systemowi przepięcie zapytania z poziomu Facebooka automatycznie do poziomu już tego jednego zbiorczego formularza i tyle samo wysłanie maila do handlowca, a ile kontakt zajmujesz handlowcowi, to jest oczywiście kwestia optymalizacji działu, pracy samego działu sprzedaży. To, co ci w tej chwili opisałem, to jeden z najprostszych przykładów wdrożenia Zapiera w twojej organizacji do automatyzacji pozyskiwania leadów. Natomiast jest to zrobione w taki sposób, czy opisuję to na takim przykładzie, ponieważ być może nie masz jeszcze dobrze rozwiniętego systemu CRM, być może nawet nie masz go wybranego i tego typu działań wdrożonych, ale jeżeli już masz, to jest co najmniej kilka innych rzeczy, które możesz jeszcze wdrożyć. Na przykład klient może od razu automatycznie dostać powiadomienie, że twój mail dotarł. Umówmy się bowiem, jeżeli wysyłasz zapytanie do jakiejś firmy, to jak często dostajesz informację, dziękujemy, przyjęliśmy, niedługo do ciebie wrócimy. Jeżeli mówimy o działach typu customer support, to jest to wręcz naturalną rzeczą i gdziekolwiek nie złożysz jakiejś przykładowej reklamacji, to zawsze przychodzi do ciebie informacja, przynajmniej powinna, zarejestrowaliśmy twoje zgłoszenie, pracujemy nad nim. A potem mówimy o działach handlowych i o firmach, które czekają na zapytania od klientów, zapytanie wpada, a po drugiej stronie klient myśli, doszedł ten mail czy nie doszedł, doszedł ten formularz czy nie doszedł. Tymczasem taki zapier może być od razu połączony z automatyzacją, żeby wysyłać takie potwierdzenie do klienta i poniekąd już ten pierwszy kontakt nawiązać. A możliwych zastosowań jest jeszcze więcej. Na przykład zapier może, co już wspomniałem, sam uzupełniać CRM w twojej organizacji, czy nawet w narzędziach takich jak Asana z automatu przypisać poszczególnym osobom zadania, że tym właśnie zapytaniem właśnie ty masz się zająć. To jednak temat na zupełnie inny odcinek i zupełnie inny poziom skomplikowania, więc daj znać w komentarzu, czy chciałbyś, żebym na takie tematy związane z automatyzacją marketingu i sprzedaży również nagrywał w kolejnych odcinkach. Jak widzisz więc, drugim największym problemem, błędem, w wyniku którego jakość leadów jest niewłaściwa, jest tempo reakcji. I teraz wypada sobie zadać pytanie kończące. Czy to jakość pozyskiwanych leadów przez kampanie marketingowe jest niewłaściwe? Czy jakość obsługi tych leadów jest niewłaściwa? Przez co ich poziom zainteresowania zwyczajnie spada albo znika? Myślę, że przynajmniej w kontekście części zapytań, które do ciebie wpadają, można byłoby zrobić biznes z takimi osobami pod warunkiem, że ktoś albo w kontekście poprzedniego odcinka odpowiednio skwalifikowałby, z kim rozmawiasz, albo w kontekście dzisiejszego wystarczająco szybko i w wystarczająco automatyczny sposób, przynajmniej po części, z taką osobą się skontaktował. I na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Daj znać, jeżeli któryś z tematów, który poruszałem, wymagałby dodatkowego rozwinięcia. Tymczasem słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, konkretnie o marketingu i sprzedaży. Pamiętaj proszę, by zrobić to wszystko, co zawsze robisz na YouTubie z filmikami, czyli subskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, skomentować, żeby podbić zasięgi, czy na przykład zostawić łapkę w górę. Mam nadzieję, że każdą z tych rzeczy zrobisz. I do usłyszenia i cześć. Generowanych przez działania. Ja się w końcu zacznę rozśpiewywać przed nagraniami.
Czy możesz ci? Teraz już zaśpiewać?
Mogę. A ja ci mówiłem, jaki jest mój brudny sekret, w sensie jaką piosenką się rozśpiewuje.
A, to nie. Myślałem, że śpiewałeś w chórze.
A, to, że śpiewam w chórze? Nie, w żadnym chórze, mój drogi. Natomiast ja śpiewałem, rzeczywiście. Natomiast ja się rozśpiewuję jedną piosenką i to jest Kolorowy wiatr Pocahontas. Także,
co, jest twoja?
Nie, nie dzisiaj. Może na 200 odcinek? Wiesz, na lądzie, by rozglądać się lądując, to musiałbym...